Wywędrujemy dzisiaj hen daleko, chociaż może być to daleko i blisko. Zabrzmi egzotycznie. Meksyk. A w studiu Ola Synowiec, latynoamerykanistka i osoba, która prowadzi blog Mexico Magico. Czasami jednak nad słowo pisane, słowo mówione można wybrać i dzisiaj wybieramy właśnie te opcje. To jest bardzo egzotyczna propozycja. Ale czy Meksyk to tak naprawdę kraj daleki i odległy geograficznie i kulturowo, czy niekoniecznie?
Ja im dłużej mieszkam w Meksyku, a jestem już tam od 6 lat, tym rzadziej używam słowa egzotyczne. I rzeczywiście im dłużej tam się jest, tym wszystko staje się bardziej normalne. Ostatnio nawet zauważyłam, że zaczynam egzotyzować Polskę. To wszystko, co jest w Meksyku, staje się coraz bardziej normalne. Rzeczywiście rzeczy, które na początku w Meksyku wydawały się szokujące i właśnie może, żeby użyć tego słowa egzotyczne, stawały się z czasem coraz bardziej zrozumiałe. Różnice między mną, między Polakami a Meksykanami coraz bardziej zacierały i widzę, że chyba wszędzie na całym świecie jesteśmy do siebie, my ludzie, coraz bardziej podobni.
I dobrze to i źle, ale żeby sprawdzić, czy to podobieństwo jest takie oczywiste na pierwszy rzut oka, trzeba tam jakoś dotrzeć. Co by mogła pani poradzić tym, którzy wybierają się po raz pierwszy do Meksyku?
Meksyk jest coraz bliższy Polakom i rzeczywiście, kiedy jeżdżę po Meksyku i czasem też na przykład oprowadzam po Meksyku grupy, widzę, że naprawdę bardzo dużo Polaków tam się pojawia i na przykład, nie wiem, w strefach archeologicznych naprawdę co druga grupa to już są Polacy. Jeśli ktoś chce pojechać sobie sam nie z biurem podróży, są już bezpośrednie połączenia z Cancun, z Warszawy, taki charter sobie lata, więc ten Meksyk jest coraz bliższy, już coraz łatwiej i taniej przede wszystkim tam się dostać.
Jeżeli już się dostaniemy, to czy na przykład nieznajomość języka hiszpańskiego pozamyka nam wiele możliwości? Czy da się odwiedzić Meksyk, nie mówiąc w ich języku?
Oczywiście, że się da. Moja mama jest w ogóle mistrzynią porozumiewania się bez żadnego języka, więc jeśli ktoś jest oczywiście wielki uśmiech, otwiera wiele drzwi. Oczywiście z hiszpańskim jest dużo łatwiej, szczególnie w rejonach, które nie są aż tak bardzo turystyczne. No Meksykanie nie mówią aż tak dobrze, bo na przykład po angielsku. Więc oczywiście z hiszpańskim więcej rzeczy zrozumiemy, nawiążemy więcej kontaktów i pewnie jakieś przyjaźni.
Infrastruktura turystyczna. Jak się tam ma?
Ma się coraz lepiej. Turystyka jest trzecim źródłem dochodu Meksyku i jak gdyby wszyscy są tego świadomi, więc o tych turystów się dba. Meksyk jest ogromny. To jest kraj, który jest w wielkości 1/3 Europy bez Rosji, jakby tak policzyć. I są różne regiony. Oczywiście są te bardziej przygotowane na turystów i mniej, ale te mniej, oprócz tego, że tej infrastruktury praktycznie brak, też są oczywiście bardzo ciekawe. Ja generalnie studiowałam latynoamerykanistykę i stwierdziłam, że Meksyk jest po prostu kopalnią tematów bez dna. To jest taki kraj, który nigdy nie przestanie mnie fascynować. Tak pomyślałam 6 lat temu, do tej pory rzeczywiście nie przestał i myślę, że do końca życia tego może starczyć. I stwierdziłam, że z szacunku do siebie i z szacunku do moich czytelników fajnie by było po prostu poznać na czymś lepiej.
Czy podlaski turysta, który wyruszy do Meksyku powiedzmy na 2 tygodnie takie standardowe, wakacyjne, czy będzie miał czas, żeby zobaczyć coś ważniejszego, głębszego niż tylko tą przysłowiową fiestę, z którą nam się kolorowy Meksyk kojarzy.
Meksyk oferuje wiele, każdemu wedle pewnie jakichś upodobań. I rzeczywiście różnego typu turyści znajdą coś tam dla siebie. I plażowicze, i osoby zainteresowane nie, sportem na przykład, nurkowaniem, przepiękne miejsca do nurkowania, czy surfingiem, czy innymi sportami wieczynowymi. Ale jednocześnie miłośnice historii, przepiękne ruiny majańskie, azteckie. Ale też osoby zainteresowane jakąś kulturą. Meksyk to jest tak, że co region tam, nawet co miasteczko, ta kultura troszeczkę się zmienia i tradycje się zmieniają. Jest to wszystko przeciekawe i jak najbardziej można znaleźć tam dla siebie bardzo wiele.
Proszę próbować. Przypominam, naszym przewodnikiem po Meksyku jest Ola Synowiec, która prowadzi bloga Mexico Magico. Meksyk to ogromny kraj. Żeby go zwiedzić, to prawdopodobnie trzeba mieć co najmniej rok wakacji. No ale można spróbować podejść do tej sytuacji kompaktowo i wybrać jakieś tematy, za którymi będziemy krążyć po miejscu. Dzisiaj naszym przewodnikiem jest Ola Synowiec, która prowadzi blog Mexico Magico, jest latynoamerykanistką i mieszka w Meksyku. Czy Meksyk, który nam się wydaje krajem bardzo różnym od Polski, jeżeli chodzi chociażby o kolorystykę, pełen jest takich dziwactw, które my no, nie bylibyśmy w stanie zaakceptować?
Ja też tak myślałam, kiedy tam pojechałam pierwszy raz i rzeczywiście to było takie dla mnie atrakcyjne, żeby te wszystkie dziwactwa, tak to nazwijmy, poznać i zbadać. Ale im dłużej interesowałam się tym, im więcej rozmawiałam, tym wszystko to wydawało mi się coraz bardziej naturalne. A znowuż Meksykanie, kiedy ja pytałam ich o ich, nie wiem, różne rzeczy, oni zadawali mi pytanie, a jak jest w Polsce? I wtedy ja opowiadałam. I dla nich nasze rzeczy były jak najbardziej dziwne. Chociażby jeśli mówimy o tradycjach jakichś, które tutaj i w Meksyku, i w Polsce głównie mamy katolicyzm. Meksyk też jest bardzo katolickim krajem. A mimo wszystko różne święta obchodzone są inaczej. Chociażby, nie wiem, święto zmarłych w Meksyku. Ale rzeczywiście czasami taka siadła ciocia koło mnie, jakiegoś tam kolegi czy koleżanki, zapytała, jak jest w Polsce, po czym złapała się za głowę i mówi, ale jak to? Jak to? Zwierzęta mówią ludzkim głosem u was w Wigilię? A Dzień Świętego Andrzeja? To już taki zabobon, to nie jest katolickie. Po prostu stwierdziła, że tak, że ten meksykański katolicyzm jest punktem wyjścia. I wtedy zobaczyłam, że ta religia, mimo że niby ta sama, różni się z kraju na kraj, jest kolażem różnych wierzeń wszędzie. I dla Meksykanów jedynym punktem wyjścia jest ich katolicyzm, jest jedynym słusznym katolicyzmem. Więc no, wszystko jest kwestią perspektywy.
Czy religia ma twarz bardziej wesołą, czy bardziej smutną?
Ja myślę, że po prostu Meksykanie mają trochę weselsze twarze. Nie wiem, od czego to zależy. Myślę, że może troszeczkę od tego słońca. Zazwyczaj jest tak, że narody bardziej nasłonecznione są troszeczkę radośniejsze, co rzeczywiście się też przyłożyło nawet na moje samopoczucie, kiedy mieszkam w Meksyku.
Ze zdjęć, które znajdujemy na blogach chociażby, czy w różnych takich podróżniczych miejscach, to objawia nam się świat bardzo silnych kontrastów i taki właśnie dramaturgicznie nasycony.
Myślę, że o każdym miejscu można powiedzieć, że jest krajem kontrastów. Jeśli chodzi o Meksyk, to oczywiście tak, ale to raczej za kwestie społeczne. Ogromne różnice, jeśli chodzi o status materialny między najbogatszymi i najbiedniejszymi. Rzeczywiście to jest rzeczywiście tylko duża różnica. Jeśli chodzi o samą religię, to rzeczywiście ten katolicyzm jest troszeczkę inny i to, z czym się kojarzy Meksyk, a na czym takim jednym z punktów rozpoznawczych teraz w Meksyku stała się ta czaszka, ta śmierć, która dość świadomie jest zresztą kreowana przez rząd meksykański, Meksykańskie Ministerstwo Turystyki jako taki punkt rozpoznawczy Meksyku. Wszystko przez obchody święta zmarłych, to raz, i po drugie przez właśnie tę czaszkę, która stała się częścią ornamentyki ludowej. Naukowcy nie szukają korzeni tej czaszki aż tak do końca w kulturach przedhiszpańskich, czyli tych indiańskich, przed kontaktem z białym człowiekiem, ale raczej właśnie w Europie. Myślę, że ta czaszka przewędrowała wraz z Hiszpanami z okresu baroku. W baroku taniec śmierci średniowieczny przeżywał swój taki renesans i wraz z tym przywędrował jakoś do Meksyku. A tak naprawdę ta czaszka to narodziła się dopiero w XIX wieku. Wymyślił ją rysownik, satyryk meksykański José Guadalupe Posada. Rysował on takie scenki z życia Meksykanów, polityków w różnych gazetach, właśnie przy pomocy kościotrupów. Meksyk niepodległy wtedy, dopiero właśnie dostał niepodległość w 1821 roku, szukał swojej tożsamości artystycznej i w tej czaszce, takiej folkowej, bardzo ludowej, tę swoją tożsamość artystyczną odnalazł i ta czaszka się bardzo dobrze przyjęła, taka właśnie kolorowa, wesoła, z ornamentyką ludową. Meksyk, jeśli chodzi o sztukę, jest przebogaty. Po pierwsze dlatego, że sztuka ludowa jest tam wciąż żywa. W strojach na przykład Indian, każda wioska ma jakiś swój inny strój, zazwyczaj bardzo, bardzo kolorowy. Każda sztuka ludowa, wydaje mi się, wszędzie na świecie jest kolorowa. Czasem, kiedy przywiozę coś z Meksyku tutaj i założę na przykład jakąś pięknie wyszywaną bluzkę, pytają mnie, nie wiem, koleżanki mojej mamy, czy to jest po babci na przykład. Więc jak gdyby ta sztuka, wydaje mi się, i w Polsce, i w Meksyku ludowa jest do siebie dość podobna i równie kolorowa, tyle że w Meksyku jest ona wciąż bardzo widoczna. Ta sztuka ludowa rzeczywiście wciąż jest bardzo żywa i te stroje ludowe zakładane są nie tylko na, nie wiem, na Boże Ciało czy na szczególne okazje, tylko rzeczywiście w tym się chodzi. To jest raz. Dwa, tą sztuką interesowali się meksykańscy artyści, chociażby Frida Kahlo. Ona chciała właśnie podźwignąć tę sztukę ludową i przez swój strój, przez swoje obrazy rzeczywiście na nowo ją pokazać. Plus oczywiście inni artyści. Jeśli chodzi o sztukę, Meksykowi sztuka, myślę, światowa zawdzięcza taki renesans i murali. Muraliści meksykańscy wywarli duży wpływ, myślę, na cały świat. Między innymi właśnie mąż Fridy Kahlo, Diego Rivera, José Clemente Orozco.
Jednym słowem raj dla fotografujących i dla tych, którzy lubią ferie barw przywieźć w głowie z wakacji. Ola Synowiec opowiada nam o Meksyku. Proszę zaglądać na Mexico Magico blog, ale i nie zapominać o www.radiobiałystok.pl/ucho na świat. Ola Synowiec, latynoamerykanistka mieszkająca od 6 lat w Meksyku. dzisiaj nam opowiada o tym kraju, o rozmaitych zachwytach i turystycznych niepokojach, które mogą być związane z wyprawą w tamtą stronę. Ale pozostaniemy przy zachwytach. Czy nasz podlaski sympatyczny turysta, jeżeli już planuje sobie wakacje w Meksyku, może skorzystać z jakiejś takiej trasy, podczas której dowie się wszystkiego, co najlepsze, a jednocześnie będzie miał przetarty turystyczny szlak?
Generalnie turyści, którzy przyjeżdżają do Meksyku, najczęściej wybierają południe Meksyku. Jest to region bardzo zróżnicowany pod względem raz kulturowym, a po drugie przyrodniczym. Na przykład u wybrzeży Półwyspu Yucatan, Morze Karaibskie ma przepiękny, przepiękny turkusowy kolor. Potem mamy puszcze tropikalne, wodospady, jeziora i później góry, więc to jest bardzo zróżnicowana i piękna trasa. Na przykład jeśli mamy na 2 tygodnie, można zaryzykować i spróbować zrobić taką trasę od Cancun, czyli od plaży, przez Półwysep Yucatan, później przez stan Chiapas, który jest jednym z najbardziej tradycyjnych stanów i tam piękna kultura indiańska, aż do stolicy kraju, miasta Meksyk, ogromnej metropolii, też bardzo interesującej, z mnóstwem historii w tle.
Jak się poruszamy po Meksyku?
Jeśli jesteśmy turystą indywidualnym, nie autokarowym, jak najbardziej są połączenia, autobusy, pociągów w Meksyku są 2 linie, to na północy, więc autobusami. Taką najpopularniejszą opcją i najwygodniejszą są autobusy, które mają stronę internetową, można te bilety kupić wcześniej online, a tak się kupi wcześniej, to będą sporo tańsze, nawet czasami 50%. Plus ewentualnie, jeśli to są, bo to są duże odległości, mówiłam już, jak wielkim krajem jest Meksyk. I na przykład taka odległość, jeśli byśmy chcieli pokonać ją autobusem z miasta Meksyk do Cancun, to są 24 godziny mniej więcej, jeśli nie więcej. Ale oczywiście możemy to zwiedzać na raty i robić sobie po drodze przystanki w różnych ciekawych miejscach, ale są różni samoloty i rozwinięta sieć lotnisk. Samoloty są dość tanie. Meksyk jest zróżnicowany, jeśli chodzi o ceny. Są miejsca droższe, oczywiście te bardziej turystyczne, czy stolice, i są miejsca tańsze. Na przykład Półwysep Yucatan będzie droższy niż stan Chiapas, który jest najbiedniejszym stanem. Generalnie ceny są troszeczkę niższe niż w Polsce, mam wrażenie. Myślę, że najdroższą inwestycją będzie tutaj sam bilet, później już na miejscu, to już wyjdzie nam taniej niż po prostu życie w Polsce.
Stosujemy rozwiniętą logistykę. Najlepiej sprawdzać wszystkie możliwe opcje. Szukamy w internecie, bo to nie jest skomplikowane. Anglojęzyczne strony, podejrzewam, jeżeli ktoś hiszpańskiego nie zna, też można znaleźć. No i zachęcam oczywiście do zaglądania na blog naszego dzisiejszego gościa, Mexico Magico Blog, a gościem jest latynoamerykanistka Ola Synowiec. W potocznej polszczyźnie bardzo często na jakiś wielki bałagan, delikatnie rzecz ujmując, mówimy ale Meksyk. No nie wiem, czy to jest takie pozytywne określenie, ale wyprawa do Meksyku może być naprawdę ale, i to przez duże A. Ola Synowiec mieszka w tym kraju od 6 lat, prowadzi bloga Mexico Magico, no i opowiada nam o tym, co może nas spotkać na miejscu, jeżeli będziemy odważni i wyruszymy w tamtą stronę.
Te 6 lat spędziłam zwiedzając Meksyk, a cały czas odkrywam nowe i nowe, ale mam takie swoje ukochane miejsca w Meksyku, do których wciąż wracam. Przede wszystkim muszę polecić wszystkim miejscowość, którą wybrałam na swój dom, na swój meksykański dom. Jest to San Cristóbal de las Casas, położone w stanie Chiapas, w górach, na 2100 metrach. Przepiękna miejscowość, kolonialna, ma 180 tysięcy mieszkańców, ale tego w ogóle nie czuć, bo wszystkie domki są zazwyczaj parterowe, góra 2 piętra, przepiękne i kolorowe. Jest to taka kulturalna stolica stanu Chiapas, po pierwsze dlatego, że skupiło się tam życie artystyczne i można usłyszeć wiele ciekawych gatunków muzycznych na koncertach, które z reguły są darmowe. A po drugie dlatego, że jest to takim centrum kultury indiańskiej. San Cristóbal otaczają wioski indiańskie, z których każda rzeczywiście ma troszeczkę inną kulturę. W każdej mówi się troszeczkę innym językiem i w każdej obchodzi się różne święta zupełnie inaczej, więc San Cristóbal będzie takim dobrym punktem wypadowym do poznawania tej kultury. Drugim moim ukochanym miejscem, w którym też kiedyś to przez chwilę pomieszkiwałam, jest Palenque. Tam takim głównym magnesem jest strefa archeologiczna, ruiny majańskie, przepięknie położone w sercu Puszczy Lacandońskiej, czyli takiego lasu tropikalnego. To tam właśnie wynaleziono koniec świata 2012. Niektórzy twierdzą, że to jest jakieś miejsce mocy. Gromadzi się tam wokół wielu chociażby hipisów, którzy zakładają swoje wioseczki tam wokół. I rzeczywiście, kiedy się tam zamieszka albo nawet zatrzyma na kilka dni, czuć jakąś taką niezwykłą moc tego miejsca. Można tam zatrzymać się w takiej fajnej wioseczce, która nazywa się El Panchan. To są takie chatki z drewna zbite na różnych komfortach. Są takie komfortowe, są zupełnie proste miejsca i to jest właśnie w środku lasu. Nad głowami skaczą nam małpy, wyjce wyją. Biegały już takie wielkie gryzonie, które nazywają się aguti, papugi, tukany. Jest to naprawdę magiczne przeżycie. Plus jeszcze do tego ta strefa archeologiczna, także super.
Czy w tym raju czekają na nas jakieś jadowite, okropne stwory?
Jest tam jeden jadowity, okropny stwór, reszta jest dość niegroźna.
To brzmi pocieszająco. A ten jeden to jest kto?
Nazywa się on koral. Taki wąż. Ale nie widziałam go nigdy na własne oczy żywego. Jest trochę różnych żyjątek i też jak tam mieszkałam przez cały czas nawet w pokoju z jednym tarantulą. Tylko, że ten tarantula, on nie jest agresywny, agresywność jeden. I jest zupełnie niegroźny, bo to jego ugryzienie boli tak jak ugryzienie pszczoły. Także on sobie tam mieszkał i na początku go zabiłam, ale spadł ogromny deszcz. Jak to się mówi, że nie można zabijać pająków, bo spadnie deszcz. I padał taki deszcz, że tam wkradał się do pokoi i zabierał różne akcesoria nam z tych pokoi. Potem już powiedziano mi, że taki pająk to dobrze, że jak jest i siedzi gdzieś sobie w kącie, bo to znaczy, że drugiego nie ma, bo one są bardzo terytorialne i one we dwóch nie lubią na jednym terenie być. Więc jak siedzi sobie jakiś tam gdzieś daleko przy oknie, to znaczy, że drugiego na przykład nie ma u nas w bucie. One są takie wielkości mniej więcej dłoni. Nie są takie włochate jak te takie typowe tarantule.
Z horrorów.
Nie, są troszeczkę ładniejsze, ale to nie jest bardzo pospolity widok. Ja to po prostu tam troszeczkę dłużej pobyłam, ale tak zwykle one nie są bardzo towarzyskie i nie pragną spotkań z mieszkańcami Podlasia na pierwszej randce już.
No i tego się będziemy trzymać, jeżeli tylko wylądujemy w dobrych nastrojach w którymś z meksykańskich miast. Są dwie opcje, Cancun i Mexico City, tam są lotniska i tam można celować szukając przylotów, a o Meksyku opowiada nam dziś Ola Synowiec. Ola Synowiec prowadzi bloga Mexico Magico, z którego można się dowiedzieć bardzo wielu, bardzo ciekawych rzeczy o Meksyku. Można też spróbować złapać kontakt w ten sposób z autorką bloga i ewentualnie się dopytać o różne ważne szczegóły, jeżeli tylko się zbierzemy w sobie i postanowimy spędzić wakacje w Meksyku. W końcu czemu nie? Kiedy jest najlepszy czas na wizytę w Meksyku?
Należy pamiętać, że w naszym latem jest tam pora deszczowa. Ona nie jest jakimś monsunem. To jest tak, że tutaj pada kilka godzin dziennie, ale weźmy to pod uwagę. Jest też troszeczkę cieplej. Więc dlatego na przykład Polskie Biura Podróży zazwyczaj sezon otwiera się zimą. Pod koniec października gdzieś do marca. Chociaż niesłusznie, bo ja uważam właśnie, że marzec i kwiecień to są bardzo fajne czasy w Meksyku, bo nie pada jeszcze, jest dość ciepło, znaczy gorąco, ale nie aż tak gorąco, a jednocześnie tych tłumów turystów nie ma. Ja bym polecała, bo mnie bardziej interesuje kultura, może państwa też, odwiedzić Meksyk albo podczas Święta Zmarłych, które w Meksyku rzeczywiście jest bardzo ciekawe, a my tutaj możemy mieć rzeczywiście wtedy wolne. Albo na przykład w okresie karnawału, który w Meksyku obchodzony jest bardzo kolorowo. Poza tym na koniec pory suchej, czyli właśnie luty, marzec, wiele zbiorników wodnych wygląda przepięknie, ma taki śliczny, błękitny kolor, nawet wodospady czy jeziora, które w porze deszczowej stają się lekko brunatne. Także właśnie myślę, taki karnawałowy lut byłby taki top hit dla mnie.
Idealnie, zapisujemy w takim razie. A teraz ważne pytanie dla tych, którzy uwielbiają tak zwaną kuchnię meksykańską. Czym się różni polska kuchnia meksykańska od meksykańskiej kuchni?
Kuchnia meksykańska, która znana jest na całym świecie, tak naprawdę do końca meksykańska nie jest. Większość potraw, które uznajemy za kuchnię meksykańską, które ja też uznawałam przed wyjazdem do Meksyku, to jest tak zwana kuchnia Tex-Mex, która powstała w Teksasie, w Stanach Zjednoczonych. I tutaj należą do tego takie potrawy jak między innymi burrito, chili con carne, fajitas, margarity. To są wszystko takie potrawy bardziej meksykańsko-amerykańskie niż naprawdę meksykańskie.
Ściema.
Nie, no też coś, jakaś kuchnia, ale rzeczywiście w Meksyku tego się aż na co dzień nie jada. No może gdzieś tam przy północnej granicy bardziej, albo w miejscach turystycznych, ale rzeczywiście taki Meksykanin, myślę, że na śniadanie tego burrito raczej nie je.
A co je?
Na śniadanie? Nie, może już zacznijmy od obiadu. Podstawą diety Meksykanina jest przede wszystkim kukurydza, uznawana kiedyś rzeczywiście za dar od Boga. Tak jak Prometeusz dał ludziom ogień, tak Quetzalcoatl dał ludziom kukurydzę w Meksyku. Do tego jeszcze fasola, No i oczywiście przeróżne rodzaje papryczki chili, która w Meksyku, to nie jest tak, że te dania są rzeczywiście ostre, jak na przykład, nie wiem, w Indiach czy Tajlandii. Ta ostrość zazwyczaj jest opcjonalna, że dostaniemy posiłek, który zupełnie nie jest ostry, do tego dostajemy kilka sosów, czyli sals, które już według własnego uznania możemy sobie do tych potraw dodać. Najpopularniejszą przekąską są tacosy, czyli takie tortilla malutka z jakimś tam rodzajem mięsa w środku, albo quesadilla, czyli troszeczkę większa tortilla, w środku może być już niekoniecznie mięso, ale na przykład ser, chociaż niekoniecznie, mimo że quesadilla podchodzi od słowa queso, czyli ser, a mogą być pieczarki albo grzyby z kukurydzy, taki pasożyt, nazywa się to witlakocze, bardzo popularne, albo jakieś inne jeszcze dodatki, co tam nam się zamarzy. Oczywiście są różne restauracje, są tańsze i droższe. Ja bardzo lubię jedzenie na ulicy w Meksyku. Znam wielu ludzi, nawet mieszkających Polaków w Meksyku, którzy niekoniecznie to lubią, ale rzeczywiście, kiedy widzimy, że na ulicy, w takim stędzie, w takiej budce jest tłum, to znaczy, że to jedzenie jest dobre. Jeśli ludzie pracujący tam na przykład wychodzą tam na lunch i wracają codziennie, to znaczy, że to jest rzeczywiście dobre. Meksyk w ogóle jest świetny kulinarnie.
Czy wegetarianie będą się czuć komfortowo?
Podobnie jak kuchnia polska, kuchnia meksykańska bardzo opiera się na mięsie, ale coraz więcej takich opcji wegetariańskich rzeczywiście jest. Wegetarianie myślę, że będą zachwyceni ogromem świeżych owoców i warzyw, które są w Meksyku i no, przecudownych owoców, które tutaj w Polsce znamy czasem ze słyszenia tylko albo z nieudanych do końca importów w jakimś tam dużym sklepie. No, nie wiem, mango w Polsce to niczym się nie równa z mango meksykańskim, plus jeszcze cała masa różnych innych owoców, które są świeże rzeczywiście przez cały rok.
Oj, to zabrzmiało tak, że trudno sobie odmówić planowania wycieczki do Meksyku, o której dzisiaj opowiada nam Ola Synowiec, autorka bloga Mexico Magico.